W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wojewodami w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczył też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Fundusz ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory były na uboczu głównych arterii, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że poprzez ten program rząd stara się dogonić poziom jakości życia, jaki mają obywatele państw zachodnich. Fundusz Dróg Samorządowych zostanie zasilony środkami z budżetu państwa.
Ten Fundusz Dróg Samorządowych 6-miliardowy przekracza kilkukrotnie, nawet można powiedzieć dziesięciokrotnie, średnioroczną wartość przeznaczoną na drogi lokalne z budżetu państwa w 8-latce poprzedzającej nasze rządy. Nasza dzisiejsza odprawa to również jest świadectwo wiarygodności, że przechodzimy od słów do czynów, od tego, o czym dyskutowaliśmy jeszcze w zeszłym roku pod koniec, do działań.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy podjął walkę z wykluczeniami komunikacyjnymi. Ta walka, jak zaznaczył szef resortu, odbywa się w oparciu o dwa filary.
To z jednej strony Fundusz Dróg Samorządowych, który w sposób niebagatelny, w wielkości niespotykanej do tej pory, wesprze i będzie wspierał i wspiera modernizację, przebudowę dróg samorządowych. A z drugiej strony to projekt ustawy zwany popularnie projektem ustawy autobusowej, która pozwoli przywrócić połączenia komunikacyjne wszędzie tam, gdzie zlikwidowano połączenia, tam, gdzie ich nie ma. Dlaczego? Bo one z gruntu rzeczy są deficytowe i dlatego nie można ich uruchomić. My mamy pomysł, przełożyliśmy go na projekt ustawy. Mam nadzieję, że w parlamencie zostanie ta ustawa niebawem przyjęta i już niebawem będziemy mogli mówić, że działa drugi filar walki z wykluczeniem komunikacyjnym.
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zakłada on przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. To jeden z punktów tzw. nowej piątki PiSu. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie dalej wspierała Gruzję w jej dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO. Dodał, że Gruzja jest częścią Europy, a Europa potrzebuje jedności. Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która przebywała z oficjalną wizytą w naszym kraju. Przed południem najwyżsi przedstawiciele obu państw przeprowadzili rozmowy w cztery oczy. Doszło także do spotkania delegacji pod przewodnictwem prezydentów.
Zapewniłem o tym, że Gruzja zawsze miała i może liczyć absolutnie na wsparcie Polski, jeżeli chodzi o przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. My wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierali starania gruzińskie w tym zakresie, dopóki nie zostaną one zrealizowane, a mam nadzieję, że zostaną zrealizowane i że Gruzja będzie nie tylko członkiem Partnerstwa Wschodniego, ale że to Partnerstwo Wschodnie przerodzi się w rzeczywistą przynależność Gruzji do Unii Europejskiej w przyszłości, a współpraca Gruzji od lat z NATO w zakresie niesienia bezpieczeństwa i pokoju przerodzi się w członkostwo Gruzji w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Po południu w Belwederze prezydent Andrzej Duda oraz głowa państwa gruzińskiego Salome Zurabiszwili wzięli udział w debacie zatytułowanej 10 lat partnerstwa wschodniego – lekcje dla Gruzji i Polski. Wizytę Salome Zurabiszwili w Polsce zwieńczył oficjalny obiad w Pałacu Prezydenckim. Polska jest wyspą wolności i zachowała podstawowe wartości naszej cywilizacji, powiedział w Lublinie Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu, goszcząc na Lubelszczyźnie, zachęcał do udziału w zbliżających się eurowyborach. Podczas spotkania z mieszkańcami polityk wskazał, że to właśnie wybory do Parlamentu Europejskiego są drogą do sukcesu i do zwycięstwa. Jego zdaniem wygrana umożliwi dalszy rozwój już podjętych przez Polskę projektów. W odniesieniu do ziemi lubelskiej Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na inwestycję Via Carpatia, która, jak podkreślił, jest wielką szansą dla regionu. Prezes PiSu podkreślił, że rozwój polskich spraw wymaga silnej i licznej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.
Z tego punktu widzenia jest bardzo ważne, by reprezentacja dobrej zmiany, bo ta nasza reprezentacja, reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości, to będzie reprezentacja dobrej zmiany, była możliwie liczna, żeby była duża, żeby się liczyła wśród reprezentacji innych dużych partii i żeby mogła wobec tego odgrywać bardzo znaczącą rolę. Ale z kolei, żeby mogła odgrywać bardzo znaczącą rolę, to musi być nie tylko liczna. Ona musi mieć także bardzo dobrą jakość. To znaczy ludzie, którzy tam są, muszą być przygotowani do funkcjonowania w tym szczególnym miejscu, jakim jest Unia Europejska.
Prezes Jarosław Kaczyński przybył do Lublina, aby poprzeć kandydaturę Elżbiety Kruk w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego. Zajmuje ona pierwsze miejsce na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Wybierzemy 52 europosłów. Przepychanki słowne i emocjonalne wymiany zdań. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała przewodniczącego PO Grzegorza Schetyna.
Grzegorz Schetyna został wezwany przed komisję jako były wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Funkcję tę pełnił w latach 2007-2009. Z rządu Donalda Tuska odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej. W swobodnej wypowiedzi na początku przesłuchania Schetyna stwierdził, że komisja nie chce wyjaśnić przyczyny luki VAT, a jedynie uderzyć w opozycję tuż przed wyborami.
Uważam, że moje zaproszenie dzisiaj w tym dniu, 7 maja, jest inicjatywą polityczną, nie mającą na celu wyjaśnienia kwestii, która była podstawą do powołania komisji, a jednocześnie wpisująca aktywność komisji i moje przesłuchanie w kampanię wyborczą przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Za tydzień, w przyszłym tygodniu, powołana na świadka będzie także premier Ewa Kopacz, później także w maju przewodniczący premier Donald Tusk. Nie ma przypadku, że nasze przesłuchania są wpisane w logikę kampanii i w ostatnie dni kampanii.
Pytany o konkrety, świadek wskazał decyzję o powołaniu biura do spraw odzyskiwania mienia. Prace, które się rozpoczęły w 2007-2008 roku, miały swój dobry efekt po roku 2009, powiedział szef PO. Polityk stwierdził, że ówczesny kryzys gospodarczy nie pozwalał na podjęcie niektórych rzeczy natychmiast. Świadek uderzył też w Prawo i Sprawiedliwość, wskazując, że w okresie rządów PO-PSL partia ta nie chciała współpracować na rzecz walki z wyłudzeniami VAT. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna wydała decyzję o uchyleniu odszkodowań za nieruchomość położoną przy ulicy Melsztyńskiej 6. Z kolei w sprawie nieruchomości przy ulicy Emilii Plater 12 zdecydowała, że miasto wydało decyzję zwrotową z naruszeniem prawa, ogłosił przewodniczący komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji po posiedzeniu niejawnym zdecydowała o nieważności decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy z lipca 2014 roku o przyznaniu odszkodowania w kwocie 1,5 miliona złotych za nieruchomość położoną przy ulicy Melsztyńskiej 6.
W obu decyzjach popełniono skandaliczne błędy formalne. W pierwszej sprawie wydano decyzję, pomimo że inna decyzja w tej sprawie, korzystna dla miasta, była w obrocie. Żeby stworzyć możliwość do rozpatrzenia nowej decyzji, trzeba najpierw skutecznie uchylić poprzednią decyzję. A tutaj miasta to nie interesowało, że poprzednia decyzja jest w obrocie. Po prostu wydali kolejną, inną niż ta, która już od lat była w obrocie i co istotne była korzystna dla miasta. W wyniku tego osoby, które starały się o to odszkodowanie, dostały 1,5 miliona złotych, ponad 1,5 miliona złotych, do których miasto, jeszcze raz chcę podkreślić, nie miało prawa nikomu tych pieniędzy wypłacić.
Komisja weryfikacyjna działa od czerwca 2017 roku. Kukiz 15 złożył w Sejmie projekt ustawy anty-447. Dokument zakłada zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Politycy Kukiz 15 liczą na szybkie uchwalenie projektu przez Sejm. Ustawa ta, jak wskazano, jest sposobem na zabezpieczenie interesów Polaków. Projekt był konsultowany ze środowiskiem polonijnym w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu przed Białym Domem zaprezentował go wiceszef klubu Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Polityk jest też przedstawicielem wnioskodawców. W aktualnościach dnia w Radiu Maryja poseł Rzymkowski mówił o głównych założeniach ustawy anty-447.
Po pierwsze, zakaz jakichkolwiek rozmów i podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uzyskanie i wsparcie dla uzyskania tzw. roszczeń bezspadkowych za mienie pożydowskie w Polsce. Drugim elementem jest informowanie przez rząd o podmiotach, czyli osobach fizycznych, osobach prawnych, które występują z takim roszczeniem wobec państwa polskiego, wobec obywateli polskich, instytucji państwa polskiego. Trzeci element to jest sankcja karna, którą przewidujemy i to poważna sankcja karna, bo 2 lat wzwyż za złamanie tych wcześniejszych przepisów, czyli zakazu jakiegokolwiek pertraktowania rozmów, czy też w ogóle podejmowania decyzji.
Projekt Kukiz 15 zakłada też, że Prokuratoria Generalna występowałaby jako obrońca obywatela Polski w ewentualnym procesie w sprawie roszczeń mienia bezspadkowego. Tymczasem rząd Rzeczpospolitej podkreśla, że to Polska może dochodzić reparacji ze strony Niemiec, ale nie jest winna nikomu żadnych odszkodowań. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają być przedstawione rozwiązania prawne w sprawie zabezpieczenia Polski przed wypłatą jakichkolwiek odszkodowań wojennych. Sąd Okręgowy w Warszawie zakończył proces Tomasza Arabskiego i czterech innych urzędników w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Na przyszły tydzień wyznaczono początek wygłaszania mów końcowych w tej sprawie. Na wtorkowej rozprawie w procesie Tomasza Arabskiego ujawniono dwa nagrania z posiedzenia Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Wynika z nich między innymi, że przed organizacją lotu do Smoleńska były szef KPRM Tomasz Arabski nie zapoznał się z instrukcją HET, którą podpisał. Instrukcja to dokument, który określa zasady organizacji i zabezpieczenia lotów z najważniejszymi osobami w państwie. Materiał przekazany przez podkomisję smoleńską został odtworzony na wniosek jednego z pełnomocników oskarżycieli, mecenasa Stefana Hambury. Zdaniem mecenasa Hambury niewiedza Arabskiego pokazuje skalę zaniedbań przy organizacji wizyty.
To jest dla mnie porażające, że dopiero po 10 kwietnia pan Tomasz Arabski zaznajamiał się i zaznajomił się z instrukcją HET. To pokazuje stan polskich urzędników, polskiej administracji. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Gdyby ta instrukcja HET, jej przepisy zostały dochowane, to myślę, żeby nie doszło do katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Ale to pokazuje też arogancję i nonszalancję władz. Wystarczy podpis, a niekonieczna jest wiedza na temat tego, co się znajduje w danym akcie prawnym, w danym rozporządzeniu itd.
Proces przeciwko Tomaszowi Arabskiemu oraz czterem innym byłym urzędnikom państwowym toczył się od marca 2016 roku. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, między innymi Anny Walentynowicz oraz Zbigniewa Wassermana. W Łodzi odbyły się centralne obchody z okazji Święta Dzieci Wojny. Uroczystości miały miejsce przed pomnikiem Pękniętego Serca. Właśnie tam w czasie wojennej okupacji mieścił się hitlerowski obóz dziecięcy. Pamięć najmłodszych ofiar II wojny światowej została uczczona złożeniem kwiatów i salwą honorową oddaną przez kampanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uczestnicy obchodów modlili się też za ofiary. Na obchody przybyli przedstawiciele rządu, władz samorządowych, kombatanci, wojskowi i mieszkańcy miasta. Poseł PiS-u Alicja Kaczorowska, inicjator Święta Dzieci Wojny, wyjaśnia, dlaczego centralne obchody odbywają się w Łodzi.
Te dzieci tutaj były skoncentrowane na niewielkim obszarze, w bardzo dużej ilości i tak jak mówię, codziennie 1000 dzieci cierpiało te straszne katusze. Przez długi czas o tym obozie nie mówiono, on był zapomniany. Dopiero w 1971 roku powstał pomnik, nazwany dzisiaj pomnikiem Pękniętego Serca. I w kilka lat potem powstałe Stowarzyszenie Dzieci Wojny zaczęło ten dzień świętować, właśnie 8 maja, wtedy kiedy wojna się skończyła.
Święto Dzieci Wojny zostało ustanowione 2 lata temu w Sejmie uchwałą pierwszego Kongresu Polskich Dzieci Wojny. Centralne obchody będą się corocznie odbywały w Łodzi. Według szacunków z rąk niemieckiego okupanta w okresie II wojny światowej śmierć poniosło nawet 2 miliony polskich dzieci. Ponad 200 tysięcy zostało zabranych od rodzin, z czego około 170 tysięcy zginęło bez wieści. Zakończyła się wizyta apostolska Ojca Świętego Franciszka w Macedonii Północnej. Był to drugi i ostatni etap jego podróży na Bałkany. Centralnym punktem pierwszej w historii wizyty następcy Świętego Piotra w tym kraju byłej Jugosławii była msza święta na Placu Macedońskim. W homilii papież zachęcał, by pozwolić Bogu, by On zaspokoił nasz głód i pragnienie. Wskazał też na postać świętej Matki Teresy, która urodziła się w stolicy Macedonii, Skopie.
Głód chleba, głód braterstwa, głód Boga. Jak dobrze znała to wszystko Matka Teresa, która chciała oprzeć swe życie na dwóch filarach. Jezusie ucieleśnionym w Eucharystii, i Jezusie ucieleśnionym w ubogich. Miłość, którą otrzymujemy, miłość, którą dajemy. Dwa nierozłączne filary, które naznaczyły jej drogę, prawiły ją w ruch, pragnącą także zaspokoić głód i pragnienie. Szła do Pana, a jednocześnie szła do brata wzgardzonego, niekochanego, samotnego i zapomnianego. Szła do brata i znalazła oblicze Pana.
Wcześniej papież oddał hołd świętej matce Teresie z Kalkuty, odwiedzając dom poświęcony jej pamięci. Tam spotkał się z ubogimi. W trakcie tej wizyty Ojciec Święty modlił się o łaskę czujności i wrażliwości na krzyk ubogich, ludzi pozbawionych swoich praw, chorych, usuniętych na margines, ostatnich migrantów oraz ofiar niesprawiedliwości. Biskup Rzymu spotkał się we wtorek też z przedstawicielami władz, kapłanami i młodzieżą. Ojciec Święty Franciszek powrócił do Rzymu wieczorem, a poszczególne punkty transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Były to wiadomości w Radiu Maryja.